Każdy ma potrzebę być usłyszanym i wysłuchanym. No ale dlaczego ty mnie nie słuchasz? Mówi sfrustrowana matka do córki, która po raz kolejny przynosi jedynkę i za nic ma jej zachęty do tego, aby wziąć się do nauki. I czasami córka mówi to samo swojej mamie, kiedy ta nie zwraca na jej potrzeby uwagi. A dlaczego ty mnie nie słuchasz? Mówi sfrustrowany mąż do żony, która nie próbuje ani usłyszeć, ani zrozumieć tego, co on chce jej zakomunikować. I czasem ten okrzyk, dlaczego ty mnie nie słuchasz, to nie tylko sprawy dotyczące naszej codzienności, ale też kwestie życia lub śmierci. Ignaz Semmelweis był wiedeńskim lekarzem i też miał ochotę zawołać, a dlaczego wy mnie nie słuchacie? Zawsze dziwiła go wysoka śmiertelność w jego szpitalu akademickim, zwłaszcza przy porodach kobiet, które kończyły się zakażeniami, komplikacjami. Śmiertelność sięgała około 30%. I to było dziwne, ponieważ jeśli kobiety w tamtych czasach rodziły w domu albo w jakimś innym szpitalu, gdzie porody odbierały same położne, bez udziału lekarzy, to komplikacji nie było. A w jego szpitalu zawsze były komplikacje. I tłumaczono to złym powietrzem albo słabym stanem zdrowia pacjentek, ale jego to nie zadowalało. W tamtych czasach niewiele wiedziano o bakteriach i zakażeniach. On jednak przypuszczał, że być może to sami lekarze są winni takiego stanu rzeczy, ponieważ było też tak, że w jego szpitalu, gdzie pracowali lekarze i studenci, często po dokonaniu sekcji zwłok, nawet nie myto rąk, tylko od razu lekarz szedł i odbierał poród. A potem były komplikacje. Chociaż nawet nie od dowodu zalecił lekarzom, aby myli i dezynfekowali ręce przed każdym zabiegiem. I okazało się, że śmiertelność spadła do 2%. Sukces! Świat medyczny, kiedy o tym się dowiedział, powinien przyjąć tę wiadomość z radością, że wreszcie ktoś znalazł sposób, aby chronić życie setek pacjentek. Ale ta wiadomość nie została przyjęta z zachwytem. Lekarze i medycy raczej czuli się urażeni, że to oni są uważani za winnych śmierci pacjentów. Pomysły Semmelweisa były krytykowane, publicznie wyśmiewane i odrzucane. A on sam nie mógł się z tym pogodzić, że lekarze sami przez własne niechlujstwo i brak higieny zarażają pacjentów. Nazywał swoich oponentów mordercami matek, ale to wszystko tak go obciążało, że w końcu przeżył załamanie nerwowe. Trafił do szpitala psychiatrycznego, w którym zmarł po 2 tygodniach. Miał ochotę zakrzyknąć, dlaczego mnie nie słuchacie? Ta prosta wiadomość, że trzeba myć ręce i dezynfekować się przed zabiegiem, mogła uratować życie setek ludzi. I my też mamy tę prostą wiadomość. Na pytanie, kogo słuchać, mamy odpowiedź. Jeżeli chcesz żyć dobrze, to musisz słuchać Boga, bo On wie najlepiej, jak ułożyć życie. Jest Bóg, który kocha człowieka i ten Bóg stał się człowiekiem, przyszedł na świat po to, by umrzeć za nasze grzechy, aby dać nam nowy początek, wypełnić pustkę w życiu człowieka, każdego i dać nam życie wieczne. To prosta wiadomość, która może zmienić życie każdego człowieka. I być może doświadczyłeś tego, że tę wiadomość zaniosłeś swoim znajomym, przyjaciołom, swoim bliskim, bo sam tego doświadczyłeś, że Bóg może zmienić życie człowieka. Doświadczyłeś, ale oni nie chcą słuchać. I on, człowieku, o czym ty mówisz? Jaki Bóg? Ja mam tutaj kredyt do spłacenia, problemy rodzinne. Bo to przez wiele lat ten Bóg jakoś się specjalnie w moim życiu nie wykazał, nic nie zrobił. Zresztą jest tyle różnych religii, tylu bogów. Skąd mam wiedzieć, który jest prawdziwy, a który nie? A ponadto my i tak mamy swoje rodzinne tradycje i się trzymamy. A ty masz ochotę zawołać, a dlaczego nie słuchacie? I w podobnej sytuacji jakieś 2800 lat temu znalazł się prorok Eliasz. Bóg powołał go do tego, aby był jego głosem dla narodu izraelskiego, dla Królestwa Północnego. I po 200 latach w tym królestwie, po 200 latach panowania złych królów, na tronie zasiadł król Achab. I to były te czasy jego panowania, to były z jednej strony najlepsze, a z drugiej strony najgorsze czasy. Imię Achab znaczy taki jak ojciec. I faktycznie był taki jak ojciec. Jego ojciec był bardzo zdolnym władcą, zaradnym władcą. On przeniósł stolicę do Samarii, a Achab ją rozbudował, umocnił. To dzięki jego zabiegom do Izraela płynęły szerokim strumieniem karawany kupców. To on zawierał sojusze handlowe i militarne. To on rozbudował armię. Do jednej z bitew wystawił 10 tysięcy żołnierzy i 2 tysiące rydwanów. To była potęga militarna. A więc to były, można powiedzieć, najlepsze czasy. Ale kiedy Bóg patrzył na Achaba i na jego poczynania, miał zupełnie inne zdanie. I czytamy tak. Achab, syn Omriego, czynił to, co złe w oczach Pana. Czynił to bardziej zapamiętale niż wszyscy, którzy panowali przed nim. A więc po 200 latach panowania złych królów na tron wstępuje Achab, którego imię znaczy tak jak ojciec i faktycznie jest taki jak ojciec, tylko gorszy. Ale tak naprawdę jest najgorszy ze wszystkich, którzy panowali przed nim. Aby umocnić swoje państwo, zawarł sojusz z królem Sydonu. I ten sojusz przypieczętował tym, że poślubił jego córkę Izabel, której imię znaczy, a w tym testamencie często imię nie ma znaczenia, ważne znaczenia znaczy tyle, co Baal wywyższa, bo ona była czcicielką Boga, bożka Baala. I kiedy przyjechała do Izraela, to jej mąż, chcąc zadowolić ją i jej ojca, zbudował świątynię dla Baala, ołtarz dla niego, a także zbudował posąg Aszery. I Baal to było bóstwo płodności i to było bóstwo urodzaju. To był Bóg urodzaju, o którym mówiło się, że on jeździ na chmurach, on zsyła deszcz i wiatr, a Aszera to była bogini płodności. I chociaż w historii Izraela zdarzało się często, że poprzednicy Achaba budowali jakieś świątynki na wzgórzach, jakieś ołtarze, to po raz pierwszy kult Baala stał się czymś w rodzaju religii państwowej, autoryzowanej przez samego władcę. A więc cały naród odwrócił się od Boga, bo pojawiło się wielu różnych innych bogów, których można było słuchać. Było pytanie, kogo słuchać? Więc ludzie nie słuchali Boga. A wkrótce tylko odwrócili się od Boga, ale też odwrócili się od Jego słowa. Jeden z poddanych Achaba nazywał się Hiel z Betel. Postanowił, że odbuduje miasto Jerycho. Tylko problem polega na tym, że Bóg kiedyś powiedział, że to miasto nigdy nie zostanie odbudowane. Nigdy nie wolno go odbudowywać. A ten, kto to zrobi, będzie przeklęty. I zbuduje to miasto, założy jego fundamenty na swoim najstarszym synu, a jego bramy na swoim najmłodszym. I tak się stało. Hiel odbudował Betel kosztem życia swoich synów, kosztem życia swoich dzieci. I bibliści spierają się, co to znaczy. Czy to znaczy to, że z powodu jego grzechu, nieposłuszeństwa spotkała jakaś tragedia jego rodziny, jego synowie zginęli, czy też, co jest bardzo prawdopodobne, jak wielu pogańskich ojców tamtych czasów po prostu złożył swoje dzieci w ofierze, aby zapewnić sobie przychylność pogańskich bogów i zbudować miasto. Najpierw odwrócili się od Boga, poszli za innymi bogami, a potem zaczęli lekceważyć Jego słowo. A potem jeden zły wybór prowadził do kolejnego. I tak to jest w życiu, że kiedy my przestajemy słuchać Boga i wrzucamy Go poza nawias swojego życia, to życie nie znosi pustki. Pojawią się inni bogowie, którzy tę pustkę wypełniają. A potem jest tak, że zło staje się normalnością i ta granica między dobrem a złem się zaciera. I jeden zły wybór prowadzi do kolejnego, bo zło rodzi zło. A czasami te początki są bardzo niewinne. Bo to jest człowiek, którego pieniądze są jego bogiem. Żyje po to, aby mieć. I chce mieć nowy, większy dom. No nie ma nic z tym złego, żeby mieć nowy, większy dom. Bo ten dom nie jest sensem twojego życia i nie daje wartość twojemu życiu. Ale często ten nowy, większy dom znaczy większy kredyt, a większy kredyt znaczy większe raty, a większe raty znaczą więcej pracy i nadgodzin, a to znaczy, że ten Bóg, twoje pieniądze, domaga się ofiary i składa się w postaci czasu, jaki można spędzić z rodziną, z dziećmi, z najbliższymi, czasu na służbę, czasu na pomaganie innym. Poznałem kiedyś człowieka, młodego człowieka, który obwieścił swojej rodzinie przed świętami Bożego Narodzenia, że nie będzie z nimi spędzał świąt, ponieważ w jego firmie jest ważny projekt do wykonania i szef powiedział, że będzie płacił podwójnie za godzinę, jeżeli będą pracownicy pracowali w święta. Więc w święta Bożego Narodzenia siedział w firmie i zarabiał pieniądze, a niedługo po świętach stracił swoją rodzinę. A wszystko zaczyna się od tego, kto jest moim Bogiem i kogo chcę słuchać? Achab wybrał, że będzie słuchał Baala. Ale Bóg nie zapomniał o Achabie i postanowił mu o sobie przypomnieć. I czytamy, wtedy Eliasz, Tiszbita z Tiszbe w Giladzie, powiedział do Achaba, jak żyje Pan, Bóg Izraela, przed którego obliczem stoję, że w tych latach nie będzie rosy ani deszczu, jak tylko na słowo z moich ust. Eliasz, którego imię znaczy tyle, co moim Bogiem jest Pan, który jest wyznawcą Boga, przychodzi do Achaba i mówi, jako żyje Pan, bo on nie przychodzi w imieniu kamiennego Baala czy kamiennej Aszery, ale Boga, który żyje, który jest Bogiem żywym i przynosi mu najgorszą wiadomość, jaką może usłyszeć władca kraju, którego ekonomia opiera się na rolnictwie. Mówi, nie będzie deszczu, ani rosy. A to znaczy, że nie będzie plonów, nie będzie paszy dla zwierząt. Cała gospodarka upadnie. Tak jakby ktoś nam powiedział, od jutra radzicie sobie bez prądu. Byłoby trudno. I tak najbardziej zdumiewa mnie to, w jaki sposób to Eliasz zakomunikował. Bo mówi, że nie będzie deszczu ani rosy, jak tylko na słowo z moich ust. On nie mówi, tak się stanie, bo Bóg tak powiedział, ale mówi, nie będzie deszczu, bo ja tak mówię. Dlaczego miał prawo tak powiedzieć? Bo Eliasz znał słowo Boga. I wiedział, że kiedy Bóg zawierał przymierze ze swoim ludem, to powiedział, że kiedy oni złamią przymierze, to jednym ze skutków złamania przymierza będzie to, że Bóg zatrzyma deszcz. Mówi, złamaliście przymierze, poszcie za innymi bogami. Będą konsekwencje, bo Bóg tak powiedział i ja to zapowiadam. I ten sąd też nie był przypadkowy. Bo pamiętamy, kim był Baal. Baal był Bogiem urodzaju, który jeździ na chmurach i zsyła deszcz. A Eliasz mówi, nie będzie deszczu, bo ja tak powiedziałem. I co na to Baal? Co może zrobić? Okazuje się, że nic, że niewiele. To, co zrobił Eliasz, to było wyzwanie rzucone fundamentom wiary Achaba. On uderzył w fundamenty jego wiary, w to, co dawało mu poczucie bezpieczeństwa. I czasem Bóg robi podobnie z nami. Oto jest człowiek, dla którego pieniądze są jego Bogiem. Żyje, aby mieć. Pewnego dnia traci pracę albo zdrowie. I znajduje się w sytuacji, kiedy musi przewartościować, co w życiu jest najważniejsze, co ma znaczenie. Co tak naprawdę nadaje życiu sens. A do tego jeszcze Bóg często posyła swoich ludzi, którzy stają na drodze jego człowieka i powiedzą, hej, stary, zatrzymaj się. Ta droga, którą idziesz, jest zła i niewłaściwa. Jeżeli pójdziesz tą drogą, skrzywdzisz samego siebie, swoją rodzinę, swoich bliskich, ta droga prowadzi do katastrofy. Lepiej się zatrzymaj. Bo tak to już jest, że kiedy świat wokół zapomina o Bogu, a zło staje się normalnością, Bóg chce, aby Jego ludzie byli Jego głosem dla innych. I tak się stało. Eliasz był głosem dla Achaba, głosem Boga. Ale bycie głosem Boga ma swoją cenę. Być może na początku Achab wzruszył ramionami i powiedział, nie będzie deszczu. Przecież to Baal decyduje o deszczu. Zresztą mamy ciepłe lato tego roku. Po tygodniu czy dwóch powiedział, no mamy bardzo ciepłe lato tego roku. Ale po miesiącu już wiedział, że jest susza, że nie będzie deszczu. A Bóg wiedział, że życie Eliasza jest w niebezpieczeństwie, dlatego czytamy, że wtedy Pan skierował do niego takie słowo. Odejdź stąd, udaj się na wschód i ukryj się nad potokiem Kerit, który płynie po wschodniej stronie Jordanu. Z tego potoku będziesz pił wodę, a krukom nakazałem, aby cię tam żywiły. Eliasz postąpił według słowa Pana i poszedł i zamieszkał nad potokiem Kerit, który płynie po wschodniej stronie Jordanu. Kruki przynosiły mu tam chleb i mięso rano i wieczorem, a wodę pił z potoku. Aby chronić się przed gniewem króla, Eliasz musiał uciekać i szukać schronienia nad potokiem Kerit po wschodniej stronie Jordanu. Ten potok Kerit to jest wady, taka rzeka okresowa, która pojawia się i znika, w zależności od tego, czy jest pora deszczowa, czy też nie. Być może kiedy tam siedział, zupełnie sam, w samotności, w oddaleniu od swoich bliskich, swojej rodziny, zastanawiał się, czy to jest w ogóle sprawiedliwe. Czy warto być głosem Boga? Achab teraz siedzi w swoim pałacu, żyje wygodnie, a ja muszę uciekać. Jestem uciekinierem, banitą, wygnańcem. Muszę ratować swoje życie. Siedzę gdzieś na pustkowiu zupełnie sam. I być może to są pytania, które my też sobie zadajemy, które ty sobie zadajesz. Czy warto być głosem Boga? Bo przecież powiedziałem swojej rodzinie, swoim bliskim. I oni zrobili mi awanturę. Nie chcieli mnie słuchać. Przyjaciele ze mną nie rozmawiają. Moi bliscy mnie nie odwiedzają. dziadek wykreślił mnie z testamentu. I tak dawno słyszałem historię młodej dziewczyny, która nawróciła się, oddała swoje życie Jezusowi, a potem powiedziała tym swoim bliskim. A oni po jej 18 urodzinach, kiedy skończyła 18 lat, spakowali walizki, wystawili za drzwi. Powiedzieli, a teraz radź sobie sama. Bo czasami bycie głosem Boga ma swoje konsekwencje. Ale też kiedy patrzę na historię Eliasza, to widzę, że chociaż to ma swoje konsekwencje i swoją cenę, to Bóg się o niego troszczy. Bóg posłał go w miejsce, gdzie jest woda, nad potok Kerit. A także przykazał krukom, ptakom, aby go karmiły. Dwa razy dziennie przynosiły mu chleb i mięso. A więc Bóg zatroszczył się o środki do przetrwania dla Eliasza. Trochę zastanawia mnie w tej historii to, dlaczego Bóg ze wszystkich możliwych ptaków wybrał właśnie kruki. Patrz, kruki to ptaki padlinożerne i dla Żydów są nieczyste, a więc czegokolwiek się dotkną, to jest nieczyste. A więc Bóg wybrał nieczyste ptaki, aby karmiły jego proroka. Z drugiej strony podejrzewam, że jak jesteś głodny, to nie narzekasz. Po prostu bierzesz, co ci dają, bo nie masz wyjścia. Więc Eliasz jadł to, co przynosiły te ptaki, no bo to było jedyne źródło otrzymania. To była taka lekcja pokory i posłuszeństwa. A też przygotowanie na to, co miało wydarzyć się dalej. Ale przede wszystkim to była lekcja ufności. Bo tam nad tym potokiem Eliasz był całkowicie zależny od Boga. Gdyby ptaki nie przeleciały, nie miałby co jeść i by umarł. I musiał ufać, że tak wczoraj przyniosło jedzenie, tak dzisiaj je przyniosą i tak jutro je przyniosą. Bóg daje na dziś, na jeden dzień. I tak samo jest z nami. Kiedy przeżywamy chwilę kryzysów, często myślimy, jak sobie poradzimy z tymi chwilami. Próbujemy snuć scenariusze na przyszłość, co to będzie, co zrobić. A Bóg jest Bogiem, który daje środki na dziś, na jeden dzień, na teraz. I być może myślisz sobie też o tym byciu głosem Boga. Ja nie wiem, jak to powiedzieć swojej rodzinie. Ja nie znam teologii, nie znam Biblii tak dobrze. Albo może już powiedziałem, mi się wszystko posypało, teraz nie rozmawiają ze mną. I co ja mam zrobić? Jak sobie poradzić bez nich? Bóg się troszczy. Bóg daje środki na dziś, na jeden dzień. Daje mądrość, wiedzę, cierpliwość, siłę na dziś, na jeden dzień. I tego Eliasz uczył się tam, nad potokiem. I tak to już jest, że kiedy jesteś głosem Boga i stajesz po Jego stronie, On nie tylko staje po Twojej stronie, ale też uczy się ufności i posłuszeństwa. Niedługo potem ten potok wysechł, bo była susza. Więc Eliasz nie miał z czego pić wody. Ale czytamy, że Bóg miał plan i mówi: wstań, udaj się do Sarepty, która należy do Sydonu, i tam zamieszkaj. Oto nakazałem tam pewnej kobiecie, wdowie, aby cię utrzymywała. I okazuje się, że Bóg mówi: tak, potok wysechł, ale mam dla ciebie kolejny plan. Iść do Sydonu, do Sarepty, i tam będzie pewna kobieta, która będzie cię karmiła. I to ciekawe, że Eliasz idzie do Sydonu, do kraju, z którego pochodzi Izabel, pogańska królowa, do kraju czcicieli Baala. Być może dlatego, że tam nikomu nie wpadłby do głowy, żeby go szukać, że tam się może ukryć. A to też ciekawe, że ten Eliasz, którego wcześniej karmiły kruki, nieczyste ptaki, teraz nie ma problemu z tym, aby pójść do kraju pogan, nieczystych ludzi i u nich szukać pomocy. Bóg przygotował go na następny krok. A więc on staje i idzie do Sarepty. I tam przy bramie widzi jakąś starszą kobietę, która ubrana jest jak wdowa i zbiera patyki, jakieś małe patyczki, bo próbuje z nich zebrać drewno na opał, żeby zrobić jakieś ognisko. A on widząc ją, domyśla się, że pewnie to jest ta wdowa i mówi: czy możesz przynieść mi trochę wody? I w historiach starotestamentowych ta prośba o wodę to często był taki test przychylności, gościnności. Ona mówi: pewnie. I idzie po wodę, a wtedy on mówi: wiesz co, to do tej wody jeszcze przynieś mi kawałek chleba. Taka zwykła prośba. Ale on zatrzymuje się i patrzy na niego. I tu pojawia się problem. Znaczy ona odpowiedziała: jako żyje Pan, Twój Bóg, Nic jeszcze nie upiekłam. Mam tylko garść mąki w dzbanie i nieco oliwy w kance. Właśnie zbieram parę jakichś patyków, żeby przynieść coś dla siebie i mojego syna. A gdy to zjemy, to przyjdzie nam umrzeć. Ale Eliasz uspokoił ją. Nie bój się. Idź i zrób, jak mówisz. Najpierw jednak przyrządź mi z tego mały placek i wynieś tu do mnie, a dla siebie i twojego syna przygotujesz potem. Gdyż tak mówi Pan, Bóg Izraela, mąka nie skończy się w dzbanie i oliwy w kance nie zabraknie do dnia, w którym Pan znów ześle deszcz na tę ziemię. Jest ciekawe, ta kobieta tak za bardzo w tego Boga nie wierzy, bo mówi, twój Bóg, nie mój Bóg, ale twój Bóg, ale słucha Eliasza i tego, co on ma do powiedzenia. A on wcześniej poszedł do króla, by powiedzieć jemu słowo Boga, a teraz rozmawia z prostą, ubogą wdową i mówi jej słowo Boga. I okazuje się, że to nie ma znaczenia, kim ty jesteś, czy królem, czy wdową. Każdy z nas stoi przed tym samym wyzwaniem, przed tym samym pytaniem, kogo słuchać i czy Boga posłucham. I on mówi, zanim przygotujesz cokolwiek dla swojego syna, najpierw zrób posiłek dla mnie. Dla niej to ta kwestia wiary, zaufania Bogu, to kwestia życia lub śmierci tak naprawdę. Jeżeli masz małe dziecko, to zrobisz wszystko, bo ono przeżyło. A on mówi, nie, najpierw przygotuj dla mnie placek, a potem jak coś zostanie, to zrobisz to dla swojego syna. I nie wiemy czemu. Ale ona zaufała prorokowi, że oliwa się nie skończy, a mąka się nie wyczerpie. I poszła i zrobiła tak, jak powiedział. I nie wiem, czemu tak zrobiła. Czy dlatego, że uwierzyła, że to jest Boże Słowo i Bóg tak zrobi? Czy może stwierdziła, jeden posiłek w te albo we w te, jeden dzień różnicy, jeden dzień nie zrobi wielkiej różnicy. Skoro mamy umrzeć, to i tak umrzemy. Może tak. W każdym razie poszła, przyrządziła, zrobiła mały placek dla niego, z reszty zrobiła coś dla swego syna i dla siebie. A potem był kolejny dzień. Myśli sobie, to pewnie już ten ostatni dzień. Przychodzi i patrzy, a tam w dzbanie trochę mąki jest. I w kance trochę oliwy. Zrobię jeszcze jeden posiłek. Starczy dla 3 osób. Zrobiła. Kolejnego dnia wstaje. Patrzę, w dzbanku trochę mąki jest. I w kance trochę oliwy. I znowu przygotowała kolejny posiłek. I tak z dnia na dzień, dzień po dniu, przygotowała kolejne posiłki. Ucząc się tej samej lekcji, której wcześniej Eliasz uczył się na pustkowiu. Że Bóg daje na dziś. Na jeden dzień. Że troszczy się o nas, zaspokajając nasze potrzeby. Bo tak to już jest, że kiedy Bóg uczy ciebie ufności i posłuszeństwa, to prowadzi cię do ludzi, którzy są gotowi uczyć się tego samego. Jednak Bóg wobec tej wdowy miał jeszcze inne plany. Nie tylko chciał, aby przeżyła suszę i zatroszczyła się o jego proroka, ale chciał, aby też doświadczyła jego samego w sposób inny niż przedtem. Większy niż przedtem. I zdarzyło się to w dość dramatycznych okolicznościach, ponieważ niedługo potem jej jedyny syn ciężko zachorował. Był tak ciężko chory, że w końcu umarł. Kobieta straciła swojego jedynego syna. Wtedy pełna goryczy i żalu. Czytamy, że wtedy kobieta powiedziała do Eliasza, co nas z sobą łączy, mężu Boży? Przyszedłeś do mnie, aby przypomnieć mi moją winę i doprowadzić do śmierci mojego syna. Widać, że miała negatywny obraz Boga, ale też miała coś na sumieniu ze swojej przeszłości. Mówi, to, co się stało, to pewnie jest jakaś kara za moje grzechy. To wszystko przez tego męża Bożego, proroka, który przyszedł w imieniu Boga. Teraz Bóg karze mnie i mój dom i mojego syna za to, co kiedyś zrobiłam. Ale Bóg chciał ten jej negatywny obraz jego samego zmienić i posłużył się Eliaszem. I Eliasz zrobił coś, czego nikt wcześniej przed nim w tym testamencie jeszcze nie zrobił. On zaczął modlić się do Boga, prosząc o cud, o wskrzeszenie. I Bóg tę modlitwę usłyszał. I Bóg wskrzesił jej syna i dał mu życie. A kiedy ona zobaczyła ten cud, powiedziała coś zupełnie innego. Czytamy, że wtedy kobieta wyznała Eliaszowi: teraz to wiem, że jesteś mężem Bożym i że słowo Pana w twoich ustach jest prawdą. Mówi: teraz wiem, że naprawdę jest Bóg, który cię posłał. I ty mówisz prawdę, mówisz Jego słowo i temu słowu warto jest zaufać. I oto paradoks tej całej historii. Bóg posłał Eliasza do Achaba, do króla, aby on usłyszał Jego słowo i był mu posłuszny. Ale Achab nie chciał słuchać, więc Bóg posłał go do prostej, ubogiej wdowy, czcicielki Baala prawdopodobnie, do osoby, po której najmniej byśmy się oczekiwali, najmniej byśmy się spodziewali. I ona nie tylko zaufała Bogu, że przyjęła swojego, tego, jego proroka pod swój dach, ale też doszła do momentu, kiedy uwierzyła, że Bóg jest Bogiem, że Eliasz jest jego posłańcem i Boże Słowo jest prawdą. Bóg znalazł osobę, która gotowa była słuchać. Ignaz Semmelweis umarł niewysłuchany, ale ktoś go usłyszał. Pewien brytyjski lekarz, Joseph Lister, 2 lata po śmierci Semmelweisa postanowił, że udowodni, że Semmelweis miał rację. Przeprowadził serię operacji, zabiegów, które nie powinny skończyć się sukcesem w tamtych czasach. Przecież tego typu operacje zawsze kończyły się kolejnymi zakażeniami i komplikacjami. Kiedy ktoś miał złamanie otwarte, to po prostu ucinano mu nogę. A on postanowił: nie, nie będę ucinał, żeby chronić się przed gangreną, tylko zoperuję. Ale wcześniej umyję ręce, zdezynfekuję wszystkie narzędzia. Operacje się udawały, jedna po drugiej. Świat był zdumiony. I jego zaczęli słuchać. Najpierw w Wielkiej Brytanii, w innym miejscu, w innym czasie, inni ludzie, a potem też inni. Kilkanaście lat później Pasteur wyjaśnił, jak działają bakterie. I wszyscy zaczęli słuchać i zrozumieli, że faktycznie trzeba myć ręce i dezynfekować narzędzia. I tak to jest z nami. My mamy najlepsze przesłanie, które możemy zakomunikować światu o tym, że jest Bóg, który ratuje, który zbawia, który daje nowe życie. Ale często trafiamy na ludzi, którzy nie chcą słuchać. Jednak w tym momencie Bóg wcale nie ponosi porażki. Bo najpierw Bóg zmienia nas i uczy nas ufności wobec Niego i kształtuje nasz charakter, uczy ufności i posłuszeństwa, polegania na Nim, że On daje na jeden dzień. Daje siły i środki, daje mądrość do rozmowy. A potem często prowadzi nas do ludzi, po których najmniej byśmy się spodziewali czegokolwiek dobrego. Do ludzi, którzy chcą słuchać. I ci ludzie, wbrew jakiejkolwiek logice, słuchają, przyjmują i wyznają. A teraz już wiem, że Boże Słowo jest prawdą. Właśnie dlatego bądź głosem Boga dla innych, a On nie tylko będzie cię zmieniał, ale też poprowadzi cię do tych, którzy gotowi są tego głosu posłuchać i doświadczyć przemiany. A więc co zrobić, kiedy nie chcą cię słuchać? Mów dalej. Ucz się ufać Bogu, a On wskaże ci drogę.